śmieszne przenieść w to. Śmierci cienia, kto we mnie
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu, tutaj braci zebranych na miejscu, a także naszych internetowych słuchaczy. W dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem, który zatytułowany będzie Pożądliwość. Jako nasz werset główny weźmiemy słowa zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 20 a 17 wersecie. Jak wiemy, 20 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej podaje nam 10 przekazań i to, co mamy zapisane w wersecie 17, jest to treść przekazania 10 ostatniego. I brzmi ono następująco. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I tak brzmi 10 przekazanie. Tak brzmi i tak powinno brzmieć. Wiemy, że część chrześcijan troszeczkę inaczej sobie ułożyła, tutaj żyła. Tutaj 10 przekazań, i tak w kościele to przeczytałem, to jest treść 2 aż przekazań, 9 i 10, bo u nich 10 brzmi ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wiemy, skąd to wynika, z usunięcia przekazania 2, które zakazuje oddawania czci obrazom, posągom, które zostało wyrzucone, no bo w kościele katolickim takim rzeczom oddaje się cześć, więc trzeba było później któreś z późniejszych przykazań rozbić na 2, żeby cyfra wyszła 10. No a najłatwiej na 2 rozbić to, które treściowo jest najdłuższe, bo przecież jak jest przykazanie nie zabijaj, nie kradnij, no to trudno to rozbić, takie króciutkie przykazanie na 2. 10 jest dość długie, więc zostało rozbite. Jest to 10 przykazanie jest to podsumowanie tych 6 przykazań od 5 do 10, które dotyczą relacji pomiędzy ludźmi. Bo pierwsze 4 przykazania mówią o obowiązkach człowieka wobec Boga, a od 5 do 10 przykazania mamy tutaj przykazania regulujące relacje między ludźmi, bo tak jak się zaczyna od 5, że czci ojca i matkę swoją, później mamy nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu twemu, no i nasze 10 przykazanie tutaj się pojawia jako to 6 dotyczące relacji między ludźmi, które to przykazanie mówi o tym, żeby właśnie nie pożądać, czyli nie pragnąć różnych rzeczy, które przynależą do bliźniego twojego. Możemy też powiedzieć o czymś takim, że to przykazanie zostało dane w pewnej cywilizacji, która istniała kilka tysięcy lat temu. No i tak jak wszystkie cywilizacje wówczas, była to cywilizacja rolnicza, oparta na rolnictwie. Dlatego a na dodatek jeszcze powiedzmy rozwój cywilizacyjny, technologiczny, tu szczególnie mam na myśli, doprowadził do tego, że niektóre elementy tutaj podane straciły na znaczeniu. Bo w dzisiejszych czasach to nie trzeba nikogo napominać, żeby nie pożądał wołu bliźniego swego albo osła bliźniego swego. Trudno znaleźć bliźniego, który miałby wołu albo który miałby osła. Należy to do rzadkości. Nawet w cywilizacjach rolniczych to dzisiaj tak mamy, są konie bardziej, a nie osły. Ale to miało znaczenie i sens wtedy, kiedy było podawane, bo wtedy rzeczywiście te zwierzęta były powszechnie używane, no i potrzebne, bo bez nich uprawianie roli byłoby ciężkie, czy wręcz niemożliwe, dlatego ludzie mogli pożądać. Jak ktoś nie miał wołu, a jego bliźni miał tego wołu, no to ktoś inny mógł pożądać, chcieć tego wołu, żeby zabrać bliźniemu swemu. Bo to jest taka pożądanie, to taka jest zazdrość, taka zawistna zazdrość. Bo to jest nie tylko, bo nie jest rzeczą złą, że jeżeli ktoś ma, co na przykład powiedzmy tego wołu, no to, że ja bym też chcieć mieć wołu. No to nie jest jeszcze złe pragnienie wcale. ale jakbym chciał w sposób nieuczciwy, niezgodny ze sprawiedliwością, na przykład tak sprawić, żeby wół mojego bliźniego stał się moim wołem, to już jest rzeczą złą. Albo jeżeli nie chcę zabrać wołu temu bliźniemu, któremu zazdroszczę, że tego wołu ma, tylko na przykład kupić sobie wołu, ale nie mam pieniędzy, to jak to ukradnę, żeby kupić takiego wołu, to też jest rzeczą złą. I wtedy taka pożądliwość, uczucia prowadzą do powstania złych czynów. Czasami mogą być złych słów, a innym razem mogą do powstania złych czynów. Stać u źródła, być źródłem takiego złego postępowania. Bo ciekawostka jest też taka, że dziesiąte przykazanie możemy nazwać tym punktem szczytowym wszystkich poprzedzających je 5 przykazań dotyczących naszych relacji z bliźnimi, bowiem mówi ono o uczuciach, myślach, uczuciach, podczas gdy pozostałe 5 przykazań tych regulujących relacje między ludźmi mówi o czynach. Bo jak mówisz, czci ojca i matkę swoją, no to w jaki sposób? Swoimi czynami i słowami. Później nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, no to mowa o czynach. Jest, nie składaj fałszywego świadectwa, no to mowa jest o słowach tutaj. A w tym 10, mówiącym o pożądliwości, zakazującej pożądliwości, mowa jest o uczuciach. Żeby właśnie takich uczuć nie żywić, bo one mogą prowadzić do złych rzeczy, do złego postępowania. I jak wiemy, prowadzą. Zawsze prowadziły i prowadzą po dzień dzisiejszy. Kilka przykładów można podać. Jak jest na przykład, weźmy nie pożądaj żony bliźniego swego, no to do czego prowadzi nie przestrzeganie tego przykazania? Przykład biblijny podam. Dawid i Betrzeba. Wszyscy znają. Do czego doprowadziło to, że Dawid pożądał żony bliźniego swego? Doprowadziło go to do i na naruszenia przykazania nie cudzołóż, a także do naruszenia przykazania nie zabijaj, później gdy starał się zatuszować skutki swojego cudzołóstwa. Czy też pożądanie rzeczy, która należy do bliźniego, to mamy przykład, chociaż biblijny przykład Achaba, który chciał mieć winnicę, która należała do Nabota, no, który dziedzicznie z pokolenia w pokolenie przechodziła w rodzinie Nabota. Nabot nie chciał jej sprzedać, więc tutaj został zamordowany. Bo najpierw jeszcze można wiedzieć więcej, bo najpierw fałszywie oskarżony o bluźnierstwo, czyli naruszenie przykazania o nie składaj fałszywego świadectwa, a później zabity i wina spada na Achaba, chociaż on nie składał fałszywego tego świadectwa, ani własnym mieczem go nie uśmiercił, ale był tym, który podżegał do tego, który wywołał takie zachowanie ze strony innych Izraelitów, więc jest winny, bo pożądał czegoś, co należało do jego bliźniego i doprowadziło go to do zła. Bo samo pożądanie, może jeżeli nie jest wykonane na zewnątrz, ta pożądliwość, jeszcze nie widać wtedy żadnego zła. Jest to zło, bo tutaj mamy zakaz tego podany przecież, ale jest to zło wewnętrzne, które siedzi w człowieku. Ale jeżeli ktoś żywi złe uczucia i nad tymi uczuciami nie stara się zapanować i nie uda mu się ich stłamsić, zniszczyć, to może być pewien, że prędzej czy później one okażą się na zewnątrz, w słowach i w czynach, lub w słowach, lub w czynach, zależnie od przypadku, zależnie od tego, czego będzie dotyczyła ta ukryta pożądliwość. Więc naruszenie przykazań wszelkich, które wyrażają się, dotyczą słów i czynów, powstaje najpierw z uczuć. Mam na myśli takie świadome, a nie takie przypadkowe, wynikające z upadku, kiedy ktoś nie mógł mieć jakiegoś uczucia ukrytego, a w danej jakiejś sytuacji powiedział coś takiego, powiedzmy, niestosownego, bo ta sytuacja wywołała o nim, było to bez premedytacji, bez wcześniejszego zamiaru. No tak się w tej sytuacji zachował, no bo taką ma słabość dziedziczną, ale wszystkie takie rzeczy, gdzie jest spory element świadomości, woli człowieka, gdy pojawia się coś złego, to one wynikają z tego, że najpierw było złe uczucie, że ktoś pożądał czegoś, czego nie powinien pożądać, chciał coś złego i dlatego do tego zła później doszło, bo nie zapanował nad tym uczuciem, nie udało mu się tego uczucia stłamsić. Więc możemy powiedzieć, że pożądanie rzeczy leży u podłoża składania fałszywego świadectwa, czy też cudzołóstwa, morderstwa, nieposłuszeństwa rodzicom. Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że w pewnych aspektach pożądanie tego, czego Bóg nam nie dał, leży u podłoża wszelkiego nieposłuszeństwa wobec Boga, tak jak Lucyfera doprowadziło do nieposłuszeństwa i grzechu, bo on też pożądał czegoś, czego nie dostał. Dostał bardzo wiele, był bardzo wysokiej rangi aniołem, ale chciał więcej, tak jak to mamy zapisane w Księdze Izajasza: wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Tego pożądał, tego pragnął, a nie było to rzeczą właściwą dla niego, żeby tego pragnął. Bo mówimy tutaj o niewłaściwych pragnieniach. Bo jak ktoś pragnie być sprawiedliwy, pragnie być dobry, pragnie rozwijać zalety charakteru, no to są dobre pragnienia, jak ktoś takich rzeczy pożąda w swoim życiu. My tu mówimy o pożądaniu tego, co narusza zasady sprawiedliwości. Wymienione są tutaj przykłady w przykazaniu 10, a ponieważ no nie są to wszystkie rzeczy, to na koniec jest jeszcze dodane ani żadnej rzeczy, do której, która należy do bliźniego twego, bo przecież wszystkich nie można wymienić. Jeden będzie pożądał dywanu swojego bliźniego, a inny jeszcze będzie pożądał pola bliźniego swego, albo szaty bliźniego swego, albo wszelkich różnych rzeczy, które istnieją w tym świecie. Więc mówimy o takich złych pragnieniach, pożądaniu czegoś, czego nie powinniśmy pożądać, bo to nie jest naszą rzecz posiadać tą, nie do nas należy posiadanie tej rzeczy. Tu mówimy o Lucyferze, który pierwszy upadek w historii wszechświata, możemy powiedzieć, polegał na tym, że on pożądał czegoś, co jemu nie przysługiwało, co do niego nie należało. Chciał być równy Bogu. A pierwszy upadek tutaj na tej ziemi naszych prarodziców Adama i Ewy też wynikał z tego, że pożądali czegoś, czego nie wolno im było pożądać. Tutaj tak przypadek upadku Ewy, no pierwszy we wszechświecie, bo Adama był chwilkę później, polegał na tym, że ona pożądała tego owocu, którego jej nie wolno. Też chciała czegoś, co nie zostało jej dane i to doprowadziło ją do nieposłuszeństwa Bogu. Więc wszelkie świadome czy w dużej mierze świadome złe postępowanie, nieposłuszeństwo wynika z pożądania czegoś niewłaściwego. Dlatego warto się przyjrzeć temu przykazaniu i temu wszystkiemu, co z tego przykazania wynika, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić, zastanowić się nad tym, jak ta kwestia wygląda w naszym życiu. Możemy jeszcze powiedzieć o jednej sprawie, że to, co mówiłem na początku, przykazanie dane w innej cywilizacji, w innych okolicznościach, w innych warunkach, niektóre elementy z tych tutaj 7 wymienionych się nie zmieniły, wciąż są takie same, a niektóre się zmieniły. I tak jak mówiłem o tym ośle i wole, to już jest przeszłość dla nas i dla większości przytłaczającej ludzkości. Ale jeżeli się przyjrzymy funkcji, jakie te zwierzęta sprawowały w przeszłości, to funkcja nie zniknęła, tylko w dzisiejszych czasach ta funkcja jest sprawowana przez, wykonywana przez coś innego. I wtedy zobaczymy, że napomnienie, by nie pożądać tego współczesnego odpowiednika osła czy wołu, jak najbardziej jest na miejscu. Więc jak czytamy na początku, nie pożądaj domu bliźniego swego, no to tu nie trzeba nic zmieniać. W domach ludzie mieszkali wtedy, w domach mieszkamy po dzień dzisiejszy. I jak wiemy, te domy między ludźmi bardzo się różnią. Niektórzy mają malutkie, skromne mieszkanko w bloku, inni mają trochę większe, inni mają mały domek, a jeszcze inni mają duży domek, i inni mają wille luksusowe, a są i tacy, którzy mają pałace dla samego siebie. Jeden człowiek mieszka w pałacu, którego powierzchnia jest większa niż 10-piętrowego bloku w mieście, gdzie mieszka no, kilkadziesiąt, czy może czasami kilkaset rodzin na takiej powierzchni, a on sam mieszka w takim pałacu. Wiemy, że tak też jest i to się rzeczy bardzo różnią tutaj, te domy, jakie ludzie posiadają, co oczywiście prowadzi naturalny sposób do pożądania, bo człowiek ma tendencję do tego, upadły człowiek powiedzmy, ma tendencję do tego, żeby być niezadowolonym z tego, co ma i chcieć czegoś lepszego niż ma. I chociaż może mieć nawet coś dobrego, to i tak będzie miał tendencję być niezadowolony i chcieć coś lepszego. Nawet jeżeli ma piękny dom, to będzie chciał tej willi większej swojego sąsiada, czy kogoś jeszcze innego, kogoś sławnego, kto dorobił się majątku większego. Więc tutaj to przykazanie ma znaczenie po dzień dzisiejszy. Nie pożądaj żony bliźniego swego, no także nie potrzeba uaktualnienia. Wtedy ludzie mieli żony, dzisiaj po dzień dzisiejszy mają żony i też mają różne żony, tak samo jak te domy potrafią być różne, to i żony ludzie mają różne. Przy okazji możemy powiedzieć, że tu pisze nie pożądaj żony, ale równie dobrze mogliby się powiedzieć, że obejmuje nie pożądaj męża. Jeżeli ktoś nie ma żony, a ma akurat męża, tutaj mamy podane żony, ale to w drugą stronę też możemy założyć, że też działa tak samo. I jeżeli ktoś widzi, że albo wydaje mu się, że jego bliźni ma lepszą żonę, to ma tendencję nie być już zadowolony ze swojej, tylko pożądać żony bliźniego swego, a zwłaszcza jak widzę, bo to ludzie na to bardzo uwagę zwracają, na urodę. Tutaj, jeżeli widzi, że bliźni ma piękną żonę, to już będzie pożądał żony bliźniego swego, albo nawet jeżeli nie pożądał, to może, bo załóżmy, bo może być, że ludzie na takie rzeczy zwracają uwagę. Nawet kilka lat temu wyszła sprawa na samych szczytach władzy. Prezydent jednego wielkiego kraju na tym świecie publicznie naśmiewał się z prezydenta innego dużego kraju na tym świecie. A z jakiego powodu? Z tego powodu, że ma brzydszą żonę niż on. A to akurat nie jest, że on pożądał żony bliźniego swego, ale pokazuje, że ludzie na takie rzeczy zwracają uwagę i uważają, że to jest istotne. To akurat jest uwłaczające godności polityka, głowy państwa, żeby z takiego czegoś robić, bo co go to obchodzi, jaką żonę ma prezydent zupełnie innego kraju. To jego prywatna sprawa tamtego drugiego prezydenta, a nie żeby jeszcze publicznie przed kamerami, żeby to poszło na świat, naśmiewać się z niego z tego powodu, ale pokazuje to, że ludzie jeszcze zwracają uwagę i że tutaj rzeczywiście to napomnienie ma tutaj znaczenie i nieprzestrzeganie tego napomnienia prowadzi często do cudzołóstwa. Później nie pożądaj mamy ani jego sługi, ani jego służebnicy. Słudzy, służebnice to no, bogaci ludzie tego świata, bardzo bogaci, no wciąż mają, zatrudniają tutaj w swoje, jak ktoś żyje w pałacu, to i ma sługi, służebnice, którzy wykonują kucharki, sprzątaczki, ogrodników i jakiekolwiek tam jeszcze funkcje potrzebuje. Ale powiedziałbym, że to jest w dzisiejszych czasach coś, co dotyczy niewielkiej grupy ludzi, żeby można o nich powiedzieć, że mają sługi i służebnice. W tamtych czasach było to powszechniejsze, bo zresztą wiemy, nawet w czasach jeszcze bardzo nam nieodległych, jeszcze pierwsza połowa XX wieku w naszym kraju, ktoś, kto miał kawałek pola i to wcale nie było obszernikiem, tylko ktoś, kto już miał, no nie wiem, nawet już chyba 7 hektarów wystarczyło, co wcale nie jest wielkim obszarem, żeby mieć, to już mógł mieć sługę i służebnicę, tak zwanego parobka. Chłopa, który nie posiadał własnej ziemi i pracował u innych za marne grosze. No ale to było, minęło, a my możemy, moglibyśmy pokusić się o uaktualnienie tego. Słudzy i służebnice w przeszłości pracowali na rzecz swojego pana i co pan z nich miał? No, dochód, przychód. Im więcej sług i służebnic, tym większy przychód oni mu dawali. W dzisiejszych czasach to by był odpowiednik możliwości zarobkowania. Ile kto zarabia? A jest to też rzecz, która budzi pożądanie, no powiedziałbym, nie wiem, czy nie największe w dzisiejszych czasach, bo od tego, ile kto zarabia, jaki ma przychód, zależy jego poziom życia. I tutaj na przykład ten dom, jeżeli dużo zarabia, to może sobie piękny dom kupić, taki jak ma jego bliźni, który mu się na przykład spodobał, to on też może te miliony grube na ten dom wydać i bez problemu będzie posiadaczem takiego domu. Więc tutaj ludzie bardzo sobie zazdroszczą tych rzeczy, ile kto zarabia i często słychać w tym świecie, że właśnie kogoś stać, a nas nie stać na to, a ich stać i ludzie sobie tego zazdroszczą bardzo i rodzi to w nich nie, no, takie pożądliwości, rodzą w nich niewłaściwe uczucia, niewłaściwe pragnienia, bo nawet jeżeli nic dalej z tego nie wynika i ktoś tylko tak sobie gada, to osłabia to miłość do bliźniego, do tego, który więcej zarabia, bo już rodzi jakieś nieprzyjazne uczucia, bo niby jak ktoś tam mówi, że jego stać, a mnie nie stać, to od razu sugeruje to, że no, to niesprawiedliwe, że tak nie powinno być, to ja powinienem więcej zarabiać, to już ktoś pokazuje, że nie miłuje bliźniego swojego, jeżeli takie uczucia w nim panują. Później mamy tego wołu. Woły w przeszłości były używane do orania pola. Bo to było silne zwierzę, albo też do, jako zwierzę pociągowe, na przykład do ciągnięcia wozów. Też używano do tego wołów. My dzisiaj do orania w polu, ani do ciągnięcia współczesnych wozów zwanych przyczepami, nie używamy wołów, bo dzisiaj przy naszych tutaj potrzebach i obszarze, jaki ludzie uprawiają, no to jest, byłoby to nieefektywne. Dzisiaj używa się tego ciągnika do tego, bo za ciągnik można zamontować za ciągnikiem tutaj pług. Wtedy były pługi drewniane, które płytko orały. My potrzebujemy, żeby osiągnąć lepsze plony, orać głębiej. Pługi stalowe, a na dodatek, żeby uprawiać więcej ziemi, to też nie używa się już w dzisiejszych czasach pługów jednoskibowych, jakie kiedyś używano, kiedy koń ciągnął taki pług, to on jeszcze jednoskibowy pociągnął. Używa się pługów wieloskibowych. Dzięki temu można, jeden człowiek jest w stanie uprawiać znacznie większe areały. I te przyczepy z transportem też są większe i cięższe. Wół by tego nie uciągnął. Ale mamy ciągniki, traktory rolnicze, bo o tym teraz mówimy. No i ci, którzy żyją na wsi, bo człowiekowi w mieście ciągnik rolniczy nie jest do niczego potrzebny, więc nie ma tendencji, żeby pożądać, to na wsi ludzie sobie zazdroszczą tych ciągników, bo tutaj też jest wielki rozrzut od kilkudziesięcioletnich ciągników jeszcze produkcji Związku Radzieckiego. Kojarzy mi się taka nazwa Władimiriec, że kiedyś był taki ciągnik i pewnie jeszcze gdzieniegdzie można zobaczyć. Od ciągników wartych ledwo kilka tysięcy złotych do ciągników wartych grube setki tysięcy złotych. Taki jest rozrzut. Jak ktoś ma taki ciągnik, który ledwo jedzie stary, a widzi kogoś mknącego nowym ciągnikiem z napędem na cztery koła, takim wielkim, z klimatyzowaną kabiną i wszystkimi luksusami, jakie tylko sobie można wyobrazić, no to zazdrość w nim się rodzi i negatywne uczucia, jakie są z tym związane. Napomnienie takie właśnie nie pożądaj jest całkowicie słuszne. Później mamy ani jego osła, jest wymieniony element, na osłach w przeszłości się podróżowało. Tak to wiemy. Nasz Pan wjechał do Jerozolimy na oślęciu. Pamiętamy proroka Balaama, który z dalekiej Mezopotamii na terenie dzisiejszego Izraela też na oślicy podróżował. I to odległość wielu setek kilometrów też na oślicy. My dzisiaj podróżujemy samochodami. I tutaj też jest wielka pożądliwość i zazdrość wśród ludzi w związku z tymi samochodami, bo tu rozrzut też jest bardzo duży. Od samochodów wartych kilka tysięcy starych, poprzez te warte kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset, czy też są też samochody warte grube miliony złotych i ludzie sobie zazdroszczą, bo chcieliby mieć lepszy i pożądają takiego lepszego samochodu, co może ich prowadzić do kradzieży, czy nawet morderstwa, czy innych złych rzeczy. Dlatego to ten zakaz takiego pożądania jest całkowicie słuszny. Możemy powiedzieć, że uzupełnia wszystkie pozostałe przykazania i pokazuje, że Bóg wymaga nie tylko moralności zewnętrznej, czyli żeby nie czynić nic źle i złych słów nie wypowiadać, ale wymaga też świętości wewnętrznej, żeby nie żywić złych uczuć. Bóg chce, aby go chwalić w duchu i w prawdzie, w duchu, w naszym sposobieniu, czyli właśnie wewnętrznie. Moglibyśmy powiedzieć, że to przykazanie dane cielesnemu Izraelowi jest wstępem do praw rządzących duchowym Izraelem, dla którego punkt ciężkości został przesunięty ze sfery uczynków na sferę uczuć, intencji i pragnień. Więc tutaj jest tym bardziej ważne. Nawet dla Izraelitów Bóg kazał zwracać uwagę na uczucia i nie żywić tych złych pragnień, a tym bardziej duchowym Izraelitom, chrześcijanom w wieku Ewangelii, trzeba o tym przypominać, bo to jest główna rzecz, nad jaką mają pracować, nad swoimi uczuciami. Bo to uczuciami rozumiemy nasze pragnienia, naszą wolę, różnego rodzaju zalety charakteru. Do duchowego Izraela nasz Pan powiedział, iż samo pragnienie uczynienia złej rzeczy jest liczone jako już jej popełnienie. Wiemy to Mateusza 5 rozdział od wersety od 27 do 30, co nasz Pan na temat cudzołóstwa wypowiedział, że samo pożądliwe patrzenie na kobietę to już jest popełnienie cudzołóstwa w sercu swoim. Więc taka pożądliwość prowadzi do złych rzeczy i wywołuje wady, wzmacnia wady, grzeszność, jaką ktoś sam posiada. Świat jest pełen pożądliwości i tutaj chciałbym uciec się do słów z Ewangelii, tylko z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, 16 werset, gdzie w 1 Jana 2,16 czytamy takie słowa, że apostoł Jan mówi, że wszystko, co jest na tym świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Właśnie, świat jest tak skonstruowany, działa w taki sposób, że takie rzeczy pobudza. Pobudza do pożądliwości ciała, do pożądliwości oczu i do pychy żywota. O co chodzi tutaj dokładnie? Co rozumiemy pod pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota? No, pożądliwość ciała to, co pożąda nasze ciało ze względu na wygodę, jaką dana rzecz by dać ciału daje. Pożądliwość oczu, no, oczami naszymi widzimy, czyli pożądanie pięknych rzeczy. Oczy pożądają tego, co im się podobają, co jest piękne. A pycha żywota, no to wiemy, co to jest pycha. Zbyt wysokie mniemanie o sobie samym, które jest związane z taką właśnie pożądliwością, z tym, co człowiek posiada, bo wiemy, to jest naturalne, że wiedza taka jest powszechna i w taki sposób to działa. Jak ktoś dużo na przykład posiada dóbr tego świata, to zazwyczaj jest człowiekiem mającym o sobie wysokie mniemanie. Ma pycha żywota u niego się pojawia. Dlaczego? No bo widzi, że przytłaczająca większość ludzi takich rzeczy nie posiada. W związku z tym jest kimś szczególnym. Tak, niektórym osobom się takim wydaje, że są ponad prawem, że prawa obowiązujące zwykłych obywateli ich już nie obowiązują. Albo gdyby była potrzeba, no to oni sobie zapewnią najlepszych prawników, którzy tak wszystko przedstawią, tak powypaczają, powykręcają, że wyjdzie, że nawet zła rzecz, którą uczynili, wcale nie jest zła. I takie w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza to można usłyszeć o takich ludziach, którzy po popełnieniu jakiegoś przestępstwa grożą zatrzymującym ich policjantom, że nie wiedzą, z kim mają do czynienia, że stracą pracę. I to nawet w przypadku drobiazgów, jakiegoś drobnego wykroczenia drogowego, to się odgrażają, kim to oni nie są i że ten policjant, który ich zatrzymał za przekroczenie prędkości, wyleci z pracy, bo oni to są tymi, oni znają tego i tamtego. Taka pycha żywota występuje wśród ludzi. I tutaj na pewnym przykładzie, kiedyś, pamiętam dawno temu, jeden brat opowiadał na jednym przykładzie na pragnieniu posiadania jakiegoś samochodu. Opowiadał właśnie o kimś, kto chciał mieć, kogo taka pożądliwość była, że pragnął właśnie mieć taki, no jak ten brat uznawał, zbyt luksusowy samochód, jak na jego warunki i ogólne warunki, jakie wtedy wówczas panowały, to właśnie i mówił, jak to się realizuje, to co pisze apostoł Jan u takiej osoby. Pożądliwość ciała, no wygodnie takim samochodem się jeździ. Dużo wygodniej niż tym, który posiadał wcześniej. Pożądliwość oczu, No piękny, piękniejszy ten samochód jest od tego, który mam obecnie. A pycha żywota, a inni zobaczą, jakim samochodem jeszcze ja i od razu sobie podwyższą zdanie o mnie. Przynajmniej ludzie tak myślą. Zresztą polskie powiedzenie ludowe mówi, że jak cię widzą, tak cię piszą. Jeżeli zobaczą, że jeździsz luksusowym samochodem, no to będą uważali, że jesteś człowiekiem bogatym, no bo biednego człowieka nie stać na taki samochód, więc od razu widzisz, że będziesz mieć uznanie u ludzi, a co znaczy, że możesz i sam podnieść swoje mniemanie o sobie, że jesteś kimś szczególnym. Tak działa pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Możemy powiedzieć, że odkąd istnieje cywilizacja, ludzie nigdy nie czuli takiego przymusu posiadania jak obecnie. W dzisiejszych czasach badania marketingowe są przemysłem o wartości dziesiątek miliardów dolarów. Tysiące ludzi, a może nawet w skali świata dziesiątki, czy nawet setki tysięcy ludzi spędza cały swój czas w pracy, wymyślając sposoby, by uruchomić instynkt nabywania u ludzi. Używają muzyki, sloganów, obrazów, dźwięków i kolorów, by rozpalić u ludzi pragnienia. Usiłują wywołać różnego rodzaju mocne emocje, strach, nostalgię, dumę, podniecenie seksualne, zazdrość lub jakąkolwiek inną silną emocję, po to, by ostatecznie upośledzić u człowieka jego samokontrolę, czyli umiejętność rządzenia swoim postępowaniem, tak długo, że ktoś po prostu nabierze przekonania, że musi mieć ich produkt. W dzisiejszym świecie ludzie są zmuszani do posiadania. Jest cała wielka nagonka na to, by posiadali. Ta pożądliwość jest pobudzana, bo jest to korzystne dla tych, którzy ten produkt produkują. Dzisiaj w przeszłości, w starożytności, możemy powiedzieć, problemem i główną rzeczą było wyprodukowanie odpowiedniej ilości produktów, bo produkowało się je powoli i były one drogie. I niewystarczającej ilości były produkowane. W dzisiejszych czasach, przy całej tej maszynerii, nowoczesnych fabrykach, wyprodukowanie dużej ilości produktów to jest żadna sztuka. To może zrobić każdy, ale sprzedać ten produkt to jest dopiero sztuka. Kiedyś w przeszłości nie było problemu ze sprzedażą produktu. Problem był z wyprodukowaniem produktu. To ci, którzy trochę żyją na tym świecie, to z polskich realiów komunistycznych wiedzą, że tak problem był z wyprodukowaniem, bo w wielu aspektach wszystko, co zostało, było wyprodukowane, nawet jeżeli nie było najlepszej jakości, się rozchodziło, bo to było za mało w stosunku do potrzeb. Natomiast w świecie kapitalistycznym jest nadprodukcja. Najczęściej jest nadprodukcja i cała rzecz polega na tym, żeby sprzedać, nie wyprodukować dany produkt. Kiedyś czytałem wypowiedź jakiegoś przemysłowca amerykańskiego i to on to już powiedział w końcówce XIX wieku, czyli dość dawno temu, że wyprodukować milion kostek mydła to jest żadna sztuka, ale sprzedać milion kostek mydła to jest dopiero sztuka. No i to jest prawda, bo każdy, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy, może zbudować zakład produkujący mydło i tych milion kostek wyprodukować. Ale później jak sprawić, żeby te kostki mydła się rozeszły, bo przecież producentów mydła jest wielu innych i ludzie mają wybór i niekoniecznie zechcą sprzedać. I to sprzedać z zyskiem, nie za pół darmo, tylko sprzedać tak, żeby na tym zarobić, bo on to miał na myśli. Dlatego też no, trzeba oddziaływać na ludzi, by pobudzać ich instynkt kupowania. I tutaj tak w taki sposób na ludzi się oddziaływuje. To dotyka nas wszystkich, kiedy widzimy różnego rodzaju reklamy albo słyszymy. To dotyka nas nawet, kiedy wchodzimy do zwykłego sklepu spożywczego, który głównie spożywcze rzeczy oferuje. To też jest tam też nad tym myślą, żebyśmy jak najwięcej kupili. Układ towarów nawet na półkach ma tutaj jest odpowiednio dobierany, żeby pobudzić ludzi do tego, by kupowali więcej. To, że pewne produkty są w dalszej części sklepu, a nie przy wejściu, to wszystko jest przemyślane i ma na celu sprawić, by człowiek kupił więcej rzeczy niż chciał. Przyszedł, żeby kupić jedną czy dwie rzeczy, ale tak jest poustawiane półki, są towary na półkach w sklepie, że zanim doszedł do tego, co chciał kupić, to musiał przejść obok innych towarów, i zobaczy cię, a jak zobaczy, no to może pobudzi się w nim pragnienie i złapie jeszcze, tutaj chciał kupić chleb, ale jeszcze złapał kilka paczek chipsów i jakieś jeszcze cukierki, co po drodze były, czy cokolwiek innego i kupił parę dodatkowych rzeczy. Taki jest cel tego działania. Nawet to, czy dane towary leżą na półce wyższej czy niższej w sklepie, też nie jest dziełem przypadku, tylko jest to przemyślane i też ma sprawić, by ludzie wybierali takie produkty, które przynoszą sklepowi największy zysk. Bo są produkty tego samego rodzaju, ale mają różne ceny, różną marżę i układa się je tak, by ludzie widzieli, najbardziej rzucały się w oczy te produkty, które sklepowi przynoszą największy zysk. To są rzeczy dobrze znane. O takich rzeczach, o których teraz Wam opowiadam, to skąd wiem o tym? No, w podręcznikach do nauki języka angielskiego w szkole średniej są teksty na ten temat, więc też je stąd znam te rzeczy, bo jest to rzeczą oczywistą, to nie jest tajemna wiedza dostępna wąskiej grupie specjalistów. O tym się powszechnie pisze i mówi, że w taki sposób działa marketing, a wszystko właśnie, by sprawić, by ludzie pożądali tym bardziej tych rzeczy ziemskich, materialnych. Więc wszystko to tworzy klimat przychylny pożądliwości. I trzeba powiedzieć, że jest narzędziem, które szatan wykorzystuje. Do czego? By odciągnąć nas od spraw duchowych, by utopić chrześcijan tutaj w materializmie światowości. Tak jak w Egipcie faraon chciał topić chłopców izraelskich w wodach Nilu, tak dzisiaj szatan stara się wszystkich utopić w świecie, w zalewie materializmu, w zalewie dobrobytu, który się z tym wiąże, sprawić, by wszyscy myśleli o rzeczach materialnych, by pragnęli rzeczy materialnych, a jeżeli ktoś skupia się nad tym, to jego duchowość oczywiście traci, bo człowiek jest istotą ograniczoną. I jak mówi powiedzenie, że jak ktoś jest za bardzo do przodu, to mu z tyłu brakuje. Jeżeli ktoś żyje w świecie materialnym i ma materialne tylko pragnienia, na tym się skupia, to jego duchowość będzie znikoma. I widzimy, że tak się dzieje. Dlaczego większość tak zwanych nominalnych chrześcijan traci nawet tą swoją nominalną wiarę? No bo giną całkowicie w zalewie tutaj pożądliwości, materializmu, rzeczy materialnych, wśród których się obracają, to ich duchowo całkowicie zabija. Także nawet tego minimalnego pragnienia kontaktu z Bogiem, z rzeczami duchowymi, które mogli mieć w przeszłości, żeby raz na tydzień pójść do tego kościoła i coś na temat rzeczy duchowych, boskich posłuchać, to nawet to pragnienie tracą, bowiem zalewa ich tutaj materializm, świeckość, zeświadczenie. To jest coś, na co choruje w dzisiejszej dobie cały świat. Dotyka to także chrześcijan, którzy też w tych warunkach żyją. I dziś, tak jak pisze Biblia, że apostoł Paweł o tym pisze, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne, to między innymi chce powiedzieć, że trudno w ostatecznych czasach będzie być chrześcijaninem. I gdzie indziej też mamy napisane, że z tego powodu, że rozmnoży się nieprawość, to miłość oziębnie, bo nieprawość się rozmnaża ze względu na to, że ludzie są coraz bardziej samolubni poprzez to, że żyją tymi swoimi pragnieniami. To co prowadzi, tak jak na wstępie wykładu było mówione, pożądanie, pragnienie złych rzeczy, prowadzi do niewłaściwych słów, niewłaściwego postępowania i nieprawość się rozmnaża. Samolubstwo człowieka się rozmnaża po to, że tak bardzo folguje swoim pragnieniom wszelkiego rodzaju. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, w wersetach od 1 do 3, tak zwraca się do chrześcijan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Życie wasze jest ukryte, czyli znaczy niewidoczne dla ludzi tego świata. Żyjecie teraz z Chrystusem w Bogu, rzeczami duchowymi. Jest to zachęta do tego, żeby myśleć o tym, co w górze, o rzeczach boskich, o rzeczach duchowych, by nie nastawiać się na szukanie tych rzeczy ziemskich i myślenie o rzeczach ziemskich, po to, żeby nie słabnąć. Więc ci, dla których Chrystus jest naprawdę Panem, którzy poświęcili Mu swoje życie i w pełni poświęcają swoją uwagę, to tymi rzeczami ziemskimi, materialnymi nie będą się specjalnie przejmowali. Będą mieli ciągle w pamięci słowa naszego Pana: szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te wszystkie rzeczy będą wam przydane. Naprzód szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, by sprawiedliwie postępować odpowiednio w swoim życiu, by myśleć o rzeczach Królestwa Bożego, które nie jest rzeczą materialną, a nawet widzialną, tylko rzeczą niewidzialną, by na tym skupiać swoje myśli. Bo więc mając takie napomnienia, takie obietnice, dlaczego mielibyśmy skupiać nasze myśli na rzeczach, które w końcu zardzewieją, przegniją lub w inny sposób zniszczą? Dlaczego mielibyśmy pozwolić, by rządziły nami nieopanowane pożądania, pragnienia posiadania rzeczy materialnych? A nasz Pan w Ewangelii Mateusza pisał, że nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. To jest 6 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 19-20. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie złodzieje włamują się i kradną, gdzie mól niszczy, gdzie rdza niszczy, tylko mówi: gromadźcie sobie skarby w niebie, bo one są trwałe. A nasz Pan chciał podkreślić nietrwałość ziemskich rzeczy. Raz, że jest ryzyko utraty, no bo złodzieje mogą ukraść to, co sobie zgromadziliśmy, a na dodatek, nawet jeżeli nie ukradną, to one nie są trwałe. Zardzewieją i zniszczą. Bo i niszczą i budynki w miarę upływu czasu, i te samochody też rdzewieją z czasem i tracą na wartości. Natomiast skarby duchowe nie tracą na wartości, pracują na uzyskanie życia wiecznego. Jeżeli sobie gromadzisz skarby duchowe, czyli rzeczy niematerialne, a twoje usposobienie, twoja tożsamość jest właśnie czymś niematerialnym, jeżeli się skupiasz na tym swoim życiu, to gromadzisz sobie skarby na niebie, które nie niszczą, które nie mogą zostać przez nikogo ci zabrane, żadna powódź, trzęsienie ziemi, tsunami czy jakikolwiek inny kataklizm nie jest w stanie ich zniszczyć ani nam zabrać. Bowiem gdy skupiamy nasze pragnienie na rzeczach, które szybko niszczą i na celach doczesnych, to nie dorastamy do największego przywileju, jaki posiadamy. Żyjemy poniżej naszych przywilejach, w troskach, zmartwieniach, niepokoju, w ograniczonej społeczności z Bogiem. A przecież nie tak powinniśmy żyć. Powinniśmy żyć rzeczami Królestwa Bożego i rozwijać swoją społeczność z Bogiem, budować tą relację, związek swój z Nim, który jest związkiem przemieniającym życie, jeżeli rzeczywiście do Niego się przykładamy, a nie przykładamy się na rzeczach materialnych, które na tym świecie istnieją i których ogół ludzkości pożąda. Możemy jeszcze powiedzieć, że pożądanie cudzej własności jest poważnym wykroczeniem z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazujemy przez to brak miłości do sąsiada, krewnego, przyjaciela czy kogokolwiek, kto posiada pożądane przez nas dobro. Gdy pokochamy spadek, to już nie będziemy dłużej kochali tego, który nam zostawia. Bo jak się ktoś zapisze nam w testamencie, jakiś wujek, ciocia, dziadek czy ktokolwiek, swój majątek, no i ktoś się o tym dowie i pokochał ten majątek, to jakie będzie miał uczucia względem tego spadkodawcy? No, żeby jak najszybciej umierał. No bo dopóki nie umrze, to ten majątek nie będzie mój. W średniowieczu mówiło się, że arszenik, znana trucizna, że jest to trucizna spadkobierców. No, bo spadkobiercy, żeby przyspieszyć ten proces i żeby wcześniej dostać spadek, to go używali. No, przy ówczesnym rozwoju medycyny trudno było wykryć, że była to trucizna. To nie jest tak jak dzisiaj. Dzisiaj możemy wykryć u człowieka, który został otruty arszenikiem 500 lat temu. To można znaleźć we włosach jego, wciąż będzie ślad arszeniku, jak się podda badaniom chemicznym i określi, że został otruty arszenikiem, ale w tamtych czasach takich rzeczy nie potrafiono wykryć. Trucizna spadkobierców, bo o osób opanowanych pożądliwością, chcących posiadać dobra innej osoby i nie chcących czekać na te dobra. Gdy pożądamy żony bliźniego, to zaczynamy pogardzać nim samym. Gdy intrygujemy, by przejąć czyjąś posadę, to okazujemy nieczułość i zatwardziałość naszych serc. Gdy życzymy bliźniemu choroby, krzywdy czy nieszczęścia, to objawiamy, że troszczymy się tylko o siebie, że jesteśmy właśnie tylko my numer jeden i nikt więcej się nie liczy. Gdy pożądamy cudzej rzeczy, to negujemy prawa jej właściciela. A po drugie, pożądanie cudzej własności pokazuje niezadowolenie z tego, co dał nam Bóg. Bo to jest tak, jakbyśmy Bogu mówili, że nie postępuje z nami sprawiedliwie, bo przecież my zasługujemy na coś lepszego, na lepszego męża czy lepszą żonę, na intratniejszą posadę, na większy dom, na wyższy status społeczny, na lepsze zdrowie, na więcej sił witalnych i że Bóg nas skrzywdził. Tak to wprost z tego wynika. Jeżeli pożądamy czegoś, co ma ktoś inny, a my nie mamy, no to znaczy, że uważamy, że to my powinniśmy mieć. Takie myśli, choć są często niewyrażone, to leżą u podstawy każdej pożądliwej myśli, słowa i czynu. Są podstawą życia w pożądliwości. I trzeba powiedzieć, że unieszczęśliwiają człowieka i jego najbliższych. Ale jest alternatywa. Wcale ludzie nie muszą, a zwłaszcza chrześcijanie, nie muszą, nie powinni tak żyć. Alternatywą dla życia w pożądliwości jest życie w zadowoleniu. W życie w zadowoleniu jest niezależne od czynników zewnętrznych. Od tego, czy jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedni, czy mamy obfitość dóbr tego świata, czy tylko tyle, aby prowadzić skromne życie. Bowiem życie w zadowoleniu to odpowiednia postawa serca. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 14:17 napisał, czym jest dla nas Królestwo Boże. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże dla nas w tym życiu to nie jest obfitość dóbr tego świata i nie na tym ono polega, tylko polega na pokoju z Bogiem i pokoju Bożym w sercu, radości, jaką to daje, życiu w sprawiedliwości, w Duchu Świętym, zaletach charakteru. To jest, na tym polega Królestwo Boże. Bowiem można być stosunkowo ubogim i żyć w zadowoleniu. Można też być bardzo bogatym i żyć w zadowoleniu. Można także znajdować się gdzieś pośrodku tych skrajności, tak jak większość ludzi, większość z nas się znajduje gdzieś pośrodku tych skrajności i żyć w zadowoleniu. Taką postawę powinniśmy kształtować w sobie, by być zadowolonymi we wszystkich okolicznościach naszego życia. Tak żył apostoł Paweł, który może być dla nas przykładem. Przeczytajmy jego słowa z listu do Filipian 4 rozdziału od wersetu 10. Filipian 4 rozdział od wersetu 10, gdzie apostoł Paweł do braci Filipi pisze tak. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. To słowa apostoła Pawła do braci po tym, jak otrzymał dar od braci. Apostoł Paweł był misjonarzem, powiedzielibyśmy dziś, używając dzisiejszego słownictwa. Jeździł ze Słowem Bożym, głosił, w związku z tym często nie miał czasu pracować na utrzymanie swoich potrzeb, dlatego też przyjmował wsparcie od zborów, które umożliwiało mu kontynuowanie tej pracy. I tutaj mamy taką sytuację, że właśnie otrzymał dar od zboru Filipi i teraz komentuję to w ten sposób. Jeszcze raz 10. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Czyli wcześniej nie było sposobności dostarczyć mu tej pomocy. To nie jak dzisiejsze czasy, że można zrobić przelew bankowy, albo nawet jeszcze szybciej można, nie potrzeba iść do banku, wystarczy mieć telefon komórkowy przy sobie i można zrobić też przelew, a można też blikiem, jak w dzisiejszych czasach, wysłać pieniądze natychmiast. Są u tej osoby, której chcieliśmy te pieniądze wysłać. Ale to nie w tamtych czasach. W tamtych czasach odległości i trzeba fizycznie kogoś z tymi pieniędzmi wysłać, żeby on pokonał tą drogę i to nie samolotem ani samochodem, tylko najczęściej na piechotę, lądem albo statkiem, jeżeli to duże odległości i akurat można statkiem tą drogę było pokonać, więc było to trudne. Ja werset 11 kontynuuje. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. I to jest postawa dojrzałego chrześcijanina, jakim był apostoł Paweł. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Bo dla mnie liczy się ta relacja duchowa, a nie to, czy mam obfitość, czy też cierpię niedostatek, tak jak apostoł Paweł pisze, że czasami nawet nie dojadał, tak? Nie spożywał wystarczająco dużo. Tutaj, no, nam żyjącym w tym cywilizacji zachodniej to raczej takie problemy nie doskwierają, żebyśmy głód musieli cierpieć i jadali tylko jeden posiłek dziennie, bo, czy co drugi dzień, bo, no, bo nie ma jaka. Chcielibyśmy zjeść, ale nie stać nas, albo nie ma co. Takie rzeczy nas przynajmniej na razie nie dotykają. Apostoł Paweł tutaj przeszedł przez to, mówi, że zna te rzeczy, ale wcale się tym nie przejmuje, bo dla niego ważne jest życie w Chrystusie, a nie wygody jego ciała i czy jest obfitość dóbr tego świata, czy też nie ma. I to jest najlepsza postawa. Brakuje tych dóbr? Znaczy, może być może inaczej, odwrotnie. Są te dobra tego świata? To dobrze. Nie ma tych dóbr tego świata? To też nie jest źle. Drugie dobrze, bo to nie jest istotne. Czy tak, czy siak? Taką postawę miał apostoł Paweł. Zadowolenie jest czymś bardzo odległym od życia w pożądliwości, bowiem człowiek pożądliwy sądzi, że Bóg go pokrzywdził, a człowiek zadowolony jest wdzięczny Bogu za to, co otrzymał i wielbi go niezależnie od tego, czy został pobłogosławiony obfitością, czy też niedostatkiem. Bowiem człowiek zadowolony wie, że jeżeli ma Chrystusa za Pana i Zbawcę, ma wszystko, czego potrzebuje. A możemy nawet powiedzieć więcej, ma więcej niż mu się należy, bo Chrystus jako Pan i Zbawca wcale mu się nie należał. Bóg wcale nie miał obowiązku odkupić człowieka. Nasz Pan wcale nie miał obowiązku przyjść tu na ziemię i umrzeć na krzyżu. Wszystko jest to przejaw miłości Boga i przejaw miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, że ten proces odkupienia człowieka przeprowadzili. I to mamy, to daje nam nadzieję na życie wieczne, na życie, w którym ma nie być żadnych niedostatków, żadnej niesprawiedliwości. I tą myślą chrześcijanin powinien żyć. Powinna go ona pocieszać, zwłaszcza w takich chwilach, kiedy odczuwa niedostatki różnego rodzaju, że ten stan, który istnieje obecnie, jest stanem tymczasowym. Chociażby istniał przez całe jego życie, to i tak jest stan tymczasowy, bo jego życie, jak napisał apostoł Paweł, to króciutka chwila. W porównaniu z wiecznością, nawet życie człowieka, który przeżył 100 lat, jest, a mało kto przeżywa te 100 lat, jest tylko krótką chwilą, momentem zaledwie i niczym więcej, a jest obietnica życia w raju na ziemi przez całą wieczność dla tych, którzy, tak jak apostoł Paweł, nauczą się być zadowoleni we wszystkich warunkach i wszystko będą mogli w Chrystusie, który ich wzmacnia, który ich posila. Tak więc bądźmy świadomi tego, że każdy z nas otrzymuje i będzie otrzymywał do końca swych dni więcej niż zasługuje i nawet więcej niż jest mu niezbędnie potrzebne. Problem, jaki możemy mieć, to nie polega na tym, że nie dostajemy od Pana tego, czego potrzebujemy. Problem polega na tym, że nie chcemy tego, co od Pana otrzymujemy, bowiem wydaje nam się w własnej głupocie, w pysze naszego serca, wydaje nam się, że wiemy lepiej od samego Boga, co jest nam potrzebne. A przy takiej postawie serca naruszamy nie tylko to 10. przykazanie, ale nawet 1. przykazanie, bowiem robimy Boga z samego siebie, a jest to bałwochwalstwo w takiej sytuacji. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że człowiek zadowolony, czyli człowiek niepożądliwy, potrafi się cieszyć z cudzego powodzenia. Człowiek pożądliwy odczuwa wtedy gniew i zazdrość, nie potrafi cieszyć się z cudzego szczęścia. Gdy usłyszy, albo gdy widzi, że bliźniemu się dobrze powodzi, to wcale się nie cieszy, tylko stara się w jakiś sposób tego bliźniego umniejszyć. Na przykład, że on nie zasługuje wcale na to, albo że on jest zły i niegodziwy, tutaj, żeby jakoś sobie to wynagrodzić. Byłem świadkiem wypowiedzi różnych ludzi, to akurat nie mówię o chrześcijanach, żyjących będących w jakiejś głębszej relacji z Bogiem, ale zauważyłem, że coś takiego się powtarza. Jak ludzie zazdroszczą swojemu bliźniemu, to wtedy dotyczyło akurat samochodu, że ktoś kupił sobie dobrej marki nowy samochód, no i ma już jakiś czas ten nowy samochód i jak widziałem, że jak sąsiad jego mu zazdrości tego, jak o tym mówi, to dodaje taki fakt, że ten samochód mu się psuje. I w ten sposób się pociesza, że ten samochód mu się psuje i to już kilka razy byłem w różnych sytuacjach świadkiem czegoś takiego, że jak ktoś właśnie wyszła taka sprawa, to ten człowiek mówił o tym, że ten samochód mu się psuje. I że widziałem wtedy jego wyraz twarzy, widziałem w jaki sposób to no on to mówi i sobie myślałem, a zazdrość się zżera, że jego stać, a ciebie nie stać na ten samochód tutaj, bo mu akurat zazdrościsz. To sam zaobserwowałem, że właśnie ktoś nie potrafił się cieszyć z tego, że jego sąsiad ma ten samochód, a ma bo czego, bo ma głowę na karku i ręce chętne do pracy. I akurat, bo znałem tą sytuację, to wiem, że ciężko pracuje od lat, dobrze prowadzi te swoje uprawy i ma dochody. I dzięki temu go stać na taki samochód. A ty dlaczego? Też masz pole, też możesz sobie takie uprawy robić, ale pewnie nie masz ochoty od świtu do nocy każdego roku przez ładnych parę miesięcy tyrać. Ale zazdrościć samochód bliźniemu swemu będziesz wtedy potrafił. Właśnie, to jest dobry test, możemy samemu sobie przeprowadzić. On pokazuje, czy posiadamy miłość do bliźniego. Bo co czujemy, kiedy nasz bliźni kupuje nowy dom, czy kiedy brat zboże kupuje nowy samochód, czy kolega w pracy awansuje, czy ktoś z rodziny zarabia duże pieniądze, bo dobrze je zainwestował w to, czy w tamto. Jakie uczucia się wtedy w nas rodzą? Gdy na przykład brat czy siostra zboże rozwijają się duchowo, zyskują nowe przywileje służby, gdy widać, że Pan wywyższa tego czy tamtego. Czy czujemy wtedy gniew, zazdrość, czy staramy się umniejszyć takie osoby wtedy w oczach swoich, czy nawet w oczach innych, czy pogardzamy nimi wtedy, czy uważamy, że to my wtedy, że to my uważamy bardziej, zasługujemy bardziej na takie wywyższenie? Jeżeli tak, to jesteśmy ludźmi pożądliwymi. Biblia mówi, że innych mamy mieć za wyższych nad się, czyli nie uważaj, że to ja zasługuję, tylko że uważać właśnie, że jak innego spotyka to wyróżnienie, no to właśnie on zasługuje na to. A jeżeli jesteśmy z drugiej strony ludźmi zadowolonymi, to mamy wolność, by cieszyć się, gdy ktoś inny zyskuje i aby płakać, gdy traci. I tak być powinno, tak jak pisze apostoł Paweł w 1 do Koryntów 12:26. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Tak jest, bo tutaj on mówi o członkach ciała, więc członki będące w jednym ciele no, nie mogą tutaj pragnąć przeciwko sobie. Tak? ręka, przez to, że jest ręką, nie może źle życzyć nodze w danym ciele, bo są razem związane i wzajemnie o siebie zależne. Co będzie mogła ręka zrobić, jeżeli noga nie zechce pozwolić jej dojść do tego miejsca, gdzie trzeba coś zrobić? Więc jest tutaj współdziałanie i wzajemne uzależnienie tutaj w członków ciała jedno od drugiego. To, co podobnie, i do takiej relacji nawołuje apostoł Paweł, żebyśmy właśnie ją mieli. By cieszyć się, gdy ktoś inny zyskuje, i aby płakać, gdy traci. Człowiek pożądliwy marzy o zabieraniu. Wszystko, co ma, trzyma w kurczowym uścisku, bojąc się swoich bliźnich, żeby przypadkiem mu nie zabrali. A zadowolony umie dawać im otwartą dłonią i wyciągać swoje ręce, by ich przeciągnąć. Nie, w innej pozie te ręce, nie żeby ich odepchać od siebie, bo jeszcze mi ukradną, bo jeszcze mi zabiorą. A takie przypadki się zdarzają. To mi się przypomina, że miałem jakiś czas temu do czynienia z człowiekiem, który tłumaczył jakieś dokumenty spadkowe z zagranicy, tak, bo mówi, bo ojciec mieszkający za granicą do ostatnich dni swojego życia nie chciał tego swojego gospodarstwa przypisać swoim synom. I teraz synowie po jego śmierci muszą się po sądach wodzić, a w niektórych krajach to nie jest prosta sprawa. To spadkowe przeprowadzić zabiera czasu, bo on do ostatniej chwili nie chciał, bo to jego gospodarstwo jest i on nie odda do ostatniego dnia swojego życia. I to komu? Nie, że go oddał obcym, no swoim dzieciom. No, nie odda, bo tak się boi, że co? Wyrzucą go z tego gospodarstwa? Nie pozwolą mu tam wejść, co mu się stanie, ale niektórzy są tacy pożądliwi, boją się strasznie o to wszystko i to przed wszystkim takim kurczowym uścisku to trzymają. Nie należy takiej postawy w sobie rozwijać, bo chociaż jesteśmy utworzeni z materii i w związku z tym zawsze będziemy mieli materialne, fizyczne potrzeby, ale jeżeli patrzymy na to z odpowiedniej perspektywy człowieka wierzącego, którego oczy skierowane są ku Chrystusowi, to możemy doświadczyć radości życia w zadowoleniu, radości życia blisko Panu. Tutaj dzisiaj podczas uwielbienia ja prosiłem o to, była śpiewana pieśń pod tytułem Choćbym wszystko miał, to wiążąca się z naszym tematem, ja bym w tej chwili nawet chciał jeszcze raz odczytać jej słowa. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie, gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata czcze rozkosze za mojego Pana w zamian dać? Choćbym skarby miał i sławę świata, choćbym wielkim w pośród ludzi był, jednak łodzią mą by wicher miotał, bez ratunku w nędzy wciąż bym żył. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie, któż o któż na tym szerokim świecie serce ukoiłby strudzone złe. O, jak pusto byłoby na ziemi, wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam. Bez Jezusa zginąłbym w otchłani, o, bez Niego byłbym wiecznie sam. Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa, jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł dolinę śmierci cienia, kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł. O, jak błogo wszystko mieć w Jezusie! On balsamem jest dla serca ran, z wszelkich grzechów swoją krwią obmywa, w wszelkich troskach niesie pomoc Pan. O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, choć prócz Niego nic nie będę miał, w Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego, Jego pragnę, w Nim mój życia dział. Słowa tej pieśni mogłyby być mottem dla nas samym, dla nas samych i mogę jeszcze podać krótkie stwierdzenie, które też jest prawdziwe. Mistrz Eckhart kiedyś to wypowiedział. Im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych. Im mniej posiadamy, im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych, bo zatracamy się wśród tego, co posiadamy i definiuje nas wtedy nie to, kim jesteśmy, bo tutaj pewnie nie ma, skoro ktoś pracował nad tym tylko, żeby zdobyć to, co posiada, to, co posiada, go definiuje, a nie to, kim jest, bo tutaj kim jest, to nic pewnie dobrego się w tym nie dzieje. To przez to chciał powiedzieć. Im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych. Tak więc na tym zakończymy wykład dotyczący właśnie zakazu pożądliwości, pożądania rzeczy, których nie dostaliśmy, nawołujący, nakłaniający do rozwijania zadowolenia z tego, co posiadamy. I tutaj jeszcze wspomnę o słowach naszego, nie, na słowach apostoła Pawła, o tym, żeby tak, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, z poprzestawaniem na swoim. Tam różne przykłady, różnie tą końcówkę oddają. Więc warto o tym pamiętać, że ta pobożność przynosi zysk wtedy, jeżeli nie zabiegamy nadmiernie o inne rzeczy, których nie mamy, a które mogą mieć nasi bliźni. I bądźmy świadomi tego, że to, że bliźni nasi posiadają te rzeczy, będzie pobudzało w nas pragnienie posiadania tych rzeczy. Ale my, jako ludzie rozumni, jako ludzie poświęceni, powinniśmy analizować nasze pragnienia i zastanawiać się i eliminować te, które nie są właściwe. Być może to, że bliźni nasi posiadają, wcale nie znaczy, że my musimy to posiadać. Albo może nie, nie obecnie, może w przyszłości też będziemy takie rzeczy posiadali, ale naszym celem, celem naszego życia nie ma być zdobycie posiadania tej rzeczy. To nie ma być uczynione naszym priorytetem, bo wtedy zatracimy się w świecie tym materialnym, w świecie materializmu, w którym zatraca się cały świat, a my przecież szukamy Królestwa Bożego, więc nagrody w tym Królestwie Bożym życzę braterstwu, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.